也能开始为不一样关键也是特别合适。
Cześć Boże. W audycji Dar i Tajemnica witają się Marta Grabowska
i Szymon Kamysz.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Lucja Lis ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa. Szczęść Boże, siostro.
Cześć Boże.
Siostro, decyzja o podjęciu życia zakonnego w przypadku siostry nie przyszła tak od razu. Można powiedzieć, że Pan Bóg przewrócił siostry życie do góry nogami w momencie, kiedy wszystko zaczęło się układać. Skończone studia, praca i tak dalej. Aż tu nagle, no właśnie, jak to było w przypadku tego powołania siostry?
No muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jak mówisz, to była długa droga, bo mogę powiedzieć, tak teraz sobie przypominam właśnie, kiedy zadajecie mi to pytanie, że pierwsza myśl pojawiła się gdzieś już w takim okresie może dorastania, może nawet wcześniej, tylko że wtedy w kontekście zupełnie innym. Bo jak sobie możecie wyobrazić, w okresie dorastania dużo buntu i ja czasami myślałam sobie tak, a zrobię na złość i pójdę do zakonu. Ale sama się bałam tej myśli. To znaczy, jak myślałam o tym, bo potem jakby sama gdzieś w sercu rozważałam, mówię, no to ja bym sobie krzywdę sama zrobiła, przecież tam mnie czeka straszne życie. I jakby zakon nigdy nie wchodził w grę dla mnie. Natomiast zawsze mnie intrygowało życie zakonne, dlatego że to było coś, co było dla mnie tajemnicą, tak? Ale ja znałam to tylko w taki sposób negatywny. I w momencie, kiedy mając już, tak jak powiedzieliście, ileś tam lat, dokładnie 26, kiedy ja już pracowałam długi czas, pracowałam w szkole z dzieciakami, to gdzieś zaczęło się pojawiać we mnie taki niepokój, tak? Czemu mam nie zobaczyć, jak wygląda to życie zakonne? Ale nigdy nie miałam odwagi, żeby gdzieś pojechać. Ja nie miałam kontaktu z jakimś gronem księży, sióstr zakonnych. Jakoś tak się złożyło w moim życiu, że nawet taki krótki epizod był tylko podczas mojego kształcenia, że miałam kontakt z kapłanami, tak, na katechezie. Ale tylko w szkole średniej, bo nawet w szkole podstawowej uczył mnie organista. No i dlatego jakby no nie mam tej odwagi, żeby gdzieś próbować coś zobaczyć. I pamiętam taki dzień, kiedy moja koleżanka, z którą się wybierałyśmy w góry, bo były ferie, ja pracując w szkole, to mogłam sobie to jakoś zagospodarować. Nagle dostałam informację od niej, że ona nie może jechać w te góry, ponieważ jest taka sytuacja w rodzinie, że musi pomóc w rodzinie. Jest potrzebna jej pomoc w rodzinie, a chodziło dokładnie o to, że zmarła jej kuzynka, która była siostrą siostry zakonnej. I trzeba było jakoś tam pomóc, pojechać do niej do zakonu z taką małą dziewczynką, która była córką tej zmarłej. I w związku z tym ona mówi, ja nie mogę z tobą pojechać, ale ty możesz pojechać ze mną do tego zakonu. Ja przyszłam wieczorem do domu, znalazłam kartkę na drzwiach, ja wtedy mieszkałam w takim mieszkaniu służbowym przy szkole i padłam w panikę. No co ja mam teraz robić, tak? Ja mam gdzieś do jakiegoś zakonu jechać. Zaczęła się walka we mnie i pamiętam, że najpierw było na nie, ale potem mówię, ale może to jakaś szansa, zobaczyć w końcu, jak wygląda to życie zakonne. I wtedy mówię tak, no ale ja nie mam się w co ubrać, ja nie mam nic czarnego. Ja nie wiem, skąd mi się wzięło to, że ja muszę mieć kolor czarny. No i pamiętam, że jednak przeważyła we mnie ta decyzja, że pojadę, że to jest jednak okazja. Wyciągnąłam jakąś jedyną czarną sukienkę, którą się wystroiłam. No i rano, o którejś tam umówiłyśmy się na stacji, no i idę, dochodzę do tej stacji i naprzeciw idzie jakaś zakonnica taka roześmiana i się rzuca na mnie z otwartymi rękoma, a ja taka pełna niepewności, myślę sobie tak, ja jej nie znam, dlaczego ona się tak ze mną wita? Ale potem już podróż jakoś tam minęła bardzo spokojnie, dojechałyśmy do zakonu. I tam okazało się, że ten pobyt, tam się wiele rzeczy wydarzyło dla mnie. Przede wszystkim gdzieś wewnątrz mnie zaczęło coś takiego pracować, że ja czułam, że to jest coś, czego ja szukałam tak naprawdę całe moje życie. bo mając jakby wszystko, tak, studia jedne, w trakcie drugich studiów, pracę taką, jaką chciałam, kochałam dzieciaki, pracę z tymi dzieciakami, nagle mi czegoś jeszcze brakowało. Poza tym chodziłam z jakimś tam chłopakiem i jakby ciągle czułam brak. To jest jeszcze nie to. I ciągle sobie zadawałam pytanie, co to ma być? No co to ma być? Mało tego, w tym czasie jakby miałam też taką możliwość czytania różnych książek. I kiedyś taka pani podrzuciła mi książkę Żółty zeszyt, Zapiski świętej Tereski z Lisieux. I tam ja odkryłam inną relację z Panem Bogiem. Dla mnie to było coś, czym ja się zachwyciłam. Ja tę książkę czytałam nieustannie. Jadłam, czytałam, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. To było odkrycie jakieś, że jest coś takiego możliwe, tak? I wtedy, kiedy ja pojechałam już do tego zakonu, to nagle zorientowałam się, Boże, to jest to, czego ja całe życie szukałam, tak?
Jakie myśli towarzyszyły siostrze, kiedy rozpoczął się już dla siostry czas postulatu i podjęła decyzję siostra, że to ten zakon i zaczyna siostra tę przygodę? I kiedy właśnie siostra się zderzyła z tą rzeczywistością zakonną, czy to było rozczarowanie, czy wręcz przeciwnie? I jak właśnie siostra to przeżyła, że faktycznie trzeba już było założyć tę czarną sukienkę na dłużej i pozostawić te kolorowe sukienki i szminkę i założyć habit?
Wiecie, że tak naprawdę to ja miałam większy problem z podjęciem decyzji później, bo to nie było tak prosto. Ja już wiedziałam, że to jest to moje miejsce, ale ja jeszcze długo walczyłam z Panem Bogiem, przynajmniej 2 lata. To były takie przepychanki, tak? To były takie przepychanki, gdzie ja jakby uważałam, że ja się nie nadaję do zakonu. Panie Boże, Ty coś wymyśliłeś, ale to nie jest moje miejsce, ja się nie nadaję do zakonu. I to była taka walka, aż w końcu zmęczyłam się tym wszystkim już i widziałam, że ten niepokój jednak ciągle jest we mnie i ten głos jest coraz mocniejszy. I ja się poddałam, w sensie takim, że gdzieś doszła do mnie jakaś taka myśl, Lucja, co ty wymyślasz? Przecież ty no nie wiesz lepiej od Pana Boga. Nie? I gdzieś doszło do mnie, że ja tutaj stawiam się na miejscu Pana Boga i wiem, że decyzję podjęłam po takich myślach. Nawet powiedziałam to głośno. Stanęłam w środku pokoju i mówię, dobrze, Panie Boże, jak chcesz, to ja pójdę do tego zakonu, ale pamiętaj, to jest Twoja sprawa, ja z tym nic wspólnego nie mam. Ty tak chciałeś, dobra, pójdę. I po tej decyzji ja poczułam taką wolność, że dla mnie to było przyjemnością rozdawanie tych wszystkich szmatek, jakichś innych rzeczy, konfrontowanie się z ludźmi, którzy mnie atakowali za to, bo ja utrzymywałam to w tajemnicy do końca prawie. W mojej pracy to w ogóle nie wiedzieli, w rodzinie nawet w ostatnim momencie. No i niektórzy byli tak mocno na mnie, że tak powiem, zdenerwowani, że jeden z moich wujków to mnie wyzywał, tak? Tak mu to przeszkadzało. Co ty w ogóle wymyślasz? I wiem, że jak przyszłam do zakonu, to pamiętam ten moment. Weszłam już do pokoju, który dostałam. To właśnie było tutaj w tym domu, w którym jesteśmy. Okna w pokojach na górze są tak wysoko, że nie widać jakby rzeczywistości świata, tylko niebo, tak? I tak popatrzyłam w to okno i mówię tak, Boże, to już jest koniec. Ja już tylko mogę oglądać to niebo. Gdzieś mi się to tak skojarzyło. Ale jednocześnie takie to uświadomienie nie wprowadziło we mnie lęku. Tylko taką świadomość, że ja już z czegoś zrezygnowałam. Ale poczułam wtedy taką wolność, że ja nie pamiętam, kiedy ja w swoim życiu przeżyłam taką wolność, jak właśnie wtedy.
Dobrze, siostro, ale dlaczego akurat zgromadzenie adoratorek krwi Chrystusa?
No to już można się tutaj trochę domyślać z tych moich opowieści, że tak naprawdę ja nie znałam żadnych innych zgromadzeń. Poznałam gdzieś, Pan Bóg mnie pokierował tu i tak rozeznałam, że ja nie będę nigdzie niczego szukać. I że to pewnie będzie moje miejsce. Zresztą jakby nie koncentrowałam się na tym, na stroju, na jakieś... Ja pamiętam, że moje koleżanki i moi koledzy z pracy widzieli, że ja gdzieś tam do jakichś sióstr jeszcze, tak? I jak ja przyjeżdżałam, to z takim entuzjazmem opowiadałam o wszystkim. I mówię, z Lucją coś się dzieje, coś ciągle opowiada o tych zakonnicach. Coś tam jest nie tak. A historia w ogóle była taka, że ta moja koleżanka, z którą ja pojechałam, tam do tych sióstr, znalazła tam męża swojego i prawie w tym samym czasie i ona wyszła za mąż w czerwcu, a ja w marcu, za pół roku, wstąpiłam do zgromadzenia. Także ja nie pamiętam, żeby dla mnie był istotny strój, tak? No, pytali mnie, jaki to jest strój, jakie siostry noszą strój. Dla mnie to nie było istotne.
Jeszcze, siostro, właśnie zapytamy o ten charyzmat zgromadzenia, bo jednak to jest bardzo ważne, a nie znając innych zakonów, weszła siostra w to, więc gdyby mogła siostra przybliżyć charyzmat, a także takie wezwanie adoratorek to błogosławiona krew Jezusowa. I właśnie gdyby siostra mogła powiedzieć o tej modlitwie właśnie do krwi Chrystusowej, co takiego jest w niej wyjątkowego?
Oczywiście może jeszcze dodam, że później Pan Bóg pozwolił mi rozeznać, że to jest moje miejsce, bo ja na przykład datę, którą sobie sama wymyśliłam wstąpienia, bo ja nie wiedziałam, że to jakieś tam daty ustalają w zgromadzeniu, kiedy ja się mam pojawić. Ja sobie wymyśliłam 4 marca, bo tak pomyślałam sobie, że jeszcze jakoś trzeba się pożegnać z rodziną, a 2 marca mama ma moja imieniny, no to tak będzie okazja, żeby się pożegnać. I 3 wyjadę, na 4 wstąpię. I kiedy przyjechałam na rozmowę, to przełożona ówczesna powiedziała, że no to wiesz, my tak przyjmujemy na jakieś takie znaczące daty i wyznaczamy te terminy. I w związku z tym najbliższy termin to będzie 4 marca. Ja mówię, no to świetnie, siostro, bo ja już mam wszystko pozałatwiane i właśnie tak sobie uplanowałam na 4 marca. Mnie to rozśmieszyło, to było jakby pierwsze takie doświadczenie, potwierdzenie. A później ja odkryłam, że cytaty naszej założycielki, ja się nimi posługiwałam. Nasza założycielka bardzo dużo listów napisała i później jakby można było je znaleźć w takich książeczkach, które myśmy wydawały. I ja się posługiwałam cały czas cytatami naszej założycielki, a dopiero potem odkryłam to w zakonie. Założycielką jest święta Maria de Matias, w tej chwili już święta, wtedy jeszcze była błogosławiona. To jest Włoszka, bo zgromadzenie powstało we Włoszech. Dokładnie narodziło się w Acuto. I tak naprawdę to w bardzo krótkim czasie rozprzestrzeniło się na całe Włochy i nie tylko. Założycielka, no tak, bo wiadomo, że charyzmat zostaje założycielom przekazany, tak, dla całej wspólnoty zakonnej. Ona w jednym z listów już wcześniej powiedziała, że naszym charyzmatem jest miłość. Może się to wydawać prozaiczne, tak? No bo o miłości mówią we wszystkich zgromadzeniach, tak? Ale tam jest jeden dodatek. Miłość Jezusa ukrzyżowanego. I to jest taki może szczegół, bo jak wiecie, jak się patrzy na miłość, to są różne aspekty tej miłości, tak? I różne wymiary. My, jeśli mówimy o naszym charyzmacie, to właśnie koncentrujemy się na zbawieniu, tak? Czyli dlatego krew Chrystusa, dlatego że jakby zbawienie dokonało się przez krew Chrystusa. Jezus nas odkupił ceną swojej krwi, czyli tak naprawdę zbawienie dokonało się przez odkupienie. Jezus nas odkupił jakby na własność poprzez oddanie swojego życia, poprzez przelanie krwi. Ale za tym kryje się miłość tak naprawdę. I ta krew jest symbolem miłości, tak? Symbolem miłości, która jest oddaniem siebie. Czyli jeśli ja siebie oddaję, to jakby całkowicie poświęcam się, tak? Za tym się kryje też cierpienie, bo wiadomo, Jezus przelał krew poprzez drogę krzyżową, tak? To nawet nie było jakieś tam jednorazowe cierpienie, tylko to było cierpienie całego jego życia. I ten wymiar ofiarniczy, jakby my w naszym charyzmacie odzwierciedlamy tą miłość Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego jest to bardzo trudny charyzmat, tak? Który nie wszyscy są w stanie zrozumieć.
Siostro, powstała też modlitwa, koronka do krwi Chrystusa. Gdyby mogła siostra też powiedzieć, co to jest za modlitwa, bo nie wszyscy pewnie słuchacze znają.
No tak, to już są takie jakby formy naszego apostolstwa, które jakby też wyrażają, można powiedzieć też, bo założycielka mówiła o miłości, którą mamy odzwierciedlać i jednocześnie głosić chwałę krwi Chrystusa, czyli uwielbiać Go za to zbawienie, tak? I forma modlitwy to z jednej strony jest taką formą dziękczynienia Panu Bogu, czyli ta koronka to jest rozważanie tak naprawdę tajemnic przelewu krwi Chrystusa. Jest 7 tych tajemnic, które się wymienia i odmawia się 5 Ojcze Nasz pomiędzy tymi tajemnicami, chwała Ojcu. I to jest jakby, w tym jest zamknięte całe życie Chrystusa, tak? Jest 33 tych takich paciorków. I jakby to jest z jednej strony, tak jak powiedziałam, oddanie czci i chwały Chrystusowi, Jego adoracja w tej tajemnicy śmierci, cierpienia i też jednocześnie zmartwychwstania. Natomiast dla nas też modlitwa, która daje nam poprzez moc krwi Chrystusa zbawienie, czyli wolność, uwalnia, leczy, krew, która leczy, uzdrawia, krew, która pojednuje, bo Jezus poprzez przelanie krwi przelał ją dla pojednania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą, tak? Czyli tak naprawdę to jest nic innego jak tajemnica Eucharystii. To jest jakby centrum życia Kościoła.
Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb, lub nie, to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch, a ja przypomnę, że ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje. Patrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, lub nie, to naprawdę dzieje się.
Siostro, wróćmy jeszcze do waszej założycielki, waszego zgromadzenia, bo Maria de Matias mówiła: nie wolno nam tracić czasu, kochajmy Jezusa ukrzyżowanego i róbmy wszystko, aby od innych był kochany. I teraz pytanie, w jaki sposób siostra poprzez swoją posługę zapala innych do miłości Chrystusa, czyli czym siostra tak się naprawdę na co dzień zajmuje?
No to takie trochę skomplikowane pytanie, znaczy odpowiedź na to pytanie, bo jak wiadomo, w życiu zakonnym to jest taki pewien dynamizm, tak? I my robimy różne rzeczy. Jeśli chodzi o apostolstwo, to na przykład niektóre zgromadzenia tak mają, że ich charyzmat koncentruje się na posługiwaniu młodzieży, rodzinom i tak dalej. U nas założycielka zaczynała od tak naprawdę pomocy kobietom i też po dziewczętom i też poprzez to rodzinom całym. Natomiast jakby dla nas najważniejsze jest odzwierciedlanie miłości, tak? Czyli nieważne, co się robi. Ważne jest, jak się to robi, tak? Że ta miłość ma się wyrażać w tym, co robimy, bo wszystko ma charakter zbawczy, czyli w życiu wszystko jest ważne. Wszystko, co czynimy, czynimy z miłością albo bez, tak? Albo tylko, nie wiem, automatycznie, interesownie, różnie można na to popatrzeć. Natomiast założycielka u swoich początków, ona się zajęła kobietami i wychowaniem ich do życia chrześcijańskiego. Leżała jej na sercu formacja tych kobiet, dziewcząt i dlatego robiła to poprzez szkoły, to też było wyzwanie czasu wtedy, bo kobiety nie były kształcone, gdzieś tam Kościół też rozeznał, że trzeba kształcić te kobiety, a ona poszła dalej, bo ona ich formowała do życia chrześcijańskiego, bo uważała, że poprzez to tylko wtedy można odmienić społeczeństwo, jakby jakość życia może się zmienić społecznego. I teraz wracając do mnie, tak? Bo tak jak mówiłam, siostry początkowo szkoły, formacją, rekolekcje, dni skupienia i tak dalej, ale też ten aspekt społeczny, tak jak powiedziałam, że założycielka, jej jakby troską też było poprawianie jakości życia społecznego. Ona żyła też w takich czasach, kiedy jakby były takie braki, tak? Już trudno teraz wchodzić w historię, jaka wtedy toczyła się we Włoszech, ale generalnie było dużo przemocy, przelewu krwi, ona była świadkiem tego wszystkiego, jakby widziała, że ta przemiana musi się dokonać tylko w sercu. I później ja jakoś tak od początku, kiedy tylko jakby poznałam ten charyzmat, to bardziej mnie interesowało właśnie pomaganie człowiekowi, tak, w tej przemianie życia. I ponieważ zakon przygotował mnie do pracy psychologa, no więc ja gdzieś tam cały czas próbowałam to zobaczyć w kontekście naszego charyzmatu. I widziałam, że jest wiele ludzi potrzebujących pomocy w kryzysach, w jakichś tam różnych takich sytuacjach, gdzie nie wiedzą, co mają robić, do kogo pójść. I zainteresowałam się kryzysem, ponieważ widziałam, że kiedy człowiek doznaje sytuacji kryzysowej, to jakby otwierają się w nim wszystkie wymiary jego życia. Nie tylko ta psychologiczna, nie tylko, bo to nawet jakoś tam też organizm w sposób taki fizyczny doznaje też jakichś różnych przejawów, ale i też ta sfera duchowa. Że wtedy człowiek szuka też pomocy i krzyczy najpierw do Pana Boga, tak? I nieważne, czy jest wierzący, czy niewierzący, bo potem rzeczywiście gdzieś traktowałam trochę z moimi przełożonymi, żebym ja mogła pracować. I rzeczywiście tak się stało, że zaczęłam zakładać ośrodek interwencji kryzysowej. To był pierwszy ośrodek wtedy w Warszawie jeszcze. I ja tam widziałam, że jako jedna osoba, która była wierząca, konsekrowana, może tak, bo to wszyscy byli wierzący, to ludzie niewierzący chcieli się spotkać ze mną. I potem się pytałam, dlaczego? Ano, bo mamy do siostry zaufanie, ale ja mogę na przykład pytać od was o takie rzeczy, których będzie wam trudno odpowiadać. Nic nie szkodzi, chcemy z siostrą się spotkać. I potem wychodziły takie różne rzeczy, które wskazywały na to, że tam jest dużo konfliktów takich wewnętrznych, że ci ludzie tak naprawdę wierzą, ale jest dużo zranień, tak? I to widziałam jako taką okazję dotarcia do człowieka. I jakiś czas pracowałam, ale potem wiadomo, że zmieniały się moje obowiązki. Gdzieś tam później pracowałam też w zgromadzeniu, na potrzeby zgromadzenia, wracałam. No i ostatecznie teraz wróciłam też do pracy psychologicznej.
Siostro, teraz takie pytanie bardziej ogólne, ale mając swoje doświadczenie jako właśnie osoba zakonna i także jako psycholog, gdyby mogła siostra powiedzieć, co właśnie współcześnie ludziom przeszkadza, że trudno jest im odkryć swoje powołanie. Tak krótko, gdyby mogła siostra, no wiadomo, że to szeroki temat, ale zauważa się, że często młodzi ludzie i mają problem, żeby w ogóle założyć rodzinę, ale też tym bardziej mają problem, żeby oddać się życiu zakonnemu. Jak siostra myśli, co jest tego powodem?
No na pewno jest to taki kompleksowy problem, ale wydaje mi się, że współczesnemu człowiekowi trudno jest się rozeznać przede wszystkim w nadmiarze różnych takich bodźców, które gdzieś tam do niego docierają, tak? Często jest tak, że mają kontrastowe jakieś rzeczy, których nie mogą rozeznać, tak? Że trudno jest im rozeznać. Może też potrzebują takiej pewności. Ja nie miałam żadnej pewności, tak? Ja musiałam postawić, przynajmniej w moim przypadku tak było, zaufać Chrystusowi. Wydaje mi się, że za tym się kryje coś takiego jak brak poczucia bezpieczeństwa, też źle rozumiana miłość, tak? Bo tak jak widzę to potem też w mojej pracy terapeutycznej, że ta miłość, której doświadczamy w rodzinach, nawet w kościele, w różnych grupach, ona jakby nie do końca jest świadectwem. To znaczy świadectwem takim, którego my oczekujemy. Miłości. Mam jakieś swoje wyobrażenie o miłości, tak? Jakby ten aspekt taki wymagań, czy jakby powiedzieć w naszym charyzmacie, miłość, która się daje, która się ofiaruje, która wymaga od nas, jest jakby ciężka do przyjęcia. I młodzież wie, że podjęcie życia zakonnego, podjęcie, wejście w związek małżeński wiąże się z jakimś ograniczeniem, tak? Z jakąś rezygnacją. I tutaj często są te lęki, które do końca nie ma osoba tej wolności w podejmowaniu tych decyzji. I też myślę, że tak jak mówię, nadmiar różnych informacji, która przeszkadza w rozeznawaniu. Może też czasami ludzie, którzy stają na drodze, też nie potrafią jakby przybliżyć. Wydaje mi się, że brakuje też takich osób, które by pracowały nad rozeznaniem powołania jako takiego.
Siostro, kończy nam się powoli czas, a trzeba zadać to najważniejsze pytanie. Czym jest dla siostry powołanie?
No tak, to rzeczywiście najważniejsze pytanie, ale też bardzo szerokie i tu trzeba by było, ja bym mogła to od początku gdzieś tak, nie? Zaczynać trzeba by było, bo to powołanie się rodziło tam w tym momencie, kiedy ja podejmowałam decyzję, tak? Czyli po pierwsze, jeśli ja bym miała tak z własnego doświadczenia o tym powiedzieć, to przede wszystkim całkowite zaufanie Panu Bogu i taka świadomość, że tak naprawdę to ja jestem zaproszona, tak? Jestem zaproszona. I ja mogę powiedzieć nie. Ja długo z tym walczyłam, jak mówiłam, ale w końcu zobaczyłam, że ten Pan Bóg jest dla mnie ważny. I skoro On jest ważny, to czego ja się boję, tak? Skoro On mi daje wszystko, no to ja muszę Mu zaufać, tak? I myślę, że powołanie to jest taka wolność, tak? Dla mnie powołanie to jest wolność w zaufaniu Panu Bogu, że ja wtedy rzeczywiście odzyskuję taką wolność dziecka Bożego. Ja przynajmniej tak to tego doświadczyłam bardzo mocno. A później moja odpowiedź, czyli moja wierność, bo ciśnie mi się w tej chwili na usta, jest wiele powołanych, mało wybranych, tak? Te słowa z Pisma Świętego. Czyli czy ja później jakby jestem konsekwentna, czyli wierna temu powołaniu, tak? I to się dokonuje na co dzień. To się dokonuje niestety na co dzień we wszystkich moich wyborach, w wierności charyzmatowi, w wierności moim posługom, tych właśnie takich, czy ja jestem wierna miłości, tak? No bo tak naprawdę ta miłość to jest nasze życie, tak? My oddychamy tą miłością Pana Boga. Musimy mieć świadomość tego, czy ja rzeczywiście oddycham tą miłością Pana Boga, czy coś się nie wkradło w moje życie. I takie też chyba ciągłe to we mnie było, myślę, taka walka też ze swoimi słabościami, tak? Żeby umieć rozeznać, tak, na co mnie tak naprawdę odciąga, bo ta walka, czy walka o coś, o wierność, to jest jednocześnie walka z moimi słabościami. I wtedy myślę, że tu odnajduje się szczęście. Dla mnie powołanie to jest tak naprawdę pełnia powołania, to jest odkrycie pełni szczęścia.
Siostro, dziękujemy bardzo za rozmowę i za gościnę, bo tutaj powiem słuchaczom, że jesteśmy u siostry w klasztorze w Częstochowie, gdzie siostry też często przyjmują właśnie pielgrzymki, które idą w drodze na Jasną Górę. Przypomnijmy także, że naszym gościem audycji była siostra Lucja Lis ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa. My dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję, jak zwykle za tydzień o stałej porze.
Z Panem Bogiem.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.